Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry, w sobotni poranek, radiowy poradnik medialny na antenie Radia Gdańska. Moim gościem dzisiaj jest logopeda i wykładowca pani Beata Rzewnicka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Porozmawiamy dzisiaj o tych trudniejszych przypadkach logopedycznych, także o tych przypadkach neurologicznych. No ale na sam początek zacznijmy od tego, przychodzi pacjent naprawiać czy poprawiać, kiedy logopeda rozpoznaje taką sytuację.
Pacjent przychodzi i oczywiście my musimy ocenić sytuację, czyli musimy wiedzieć, czy możemy pomóc w 100% pacjentowi, czyli możemy naprawić, dojść do normy artykulacyjnej, do pełnej komunikacji, czy możemy poprawić tylko. No właśnie, tylko. Poprawić, żeby była lepsza zrozumiałość, żeby była lepsza komunikacja. Logopeda musi zdecydować, jakie przyczyny, musi zastanowić się nad przyczynami, nad objawami, musi drążyć ten temat, musi się zastanawiać, dobierać indywidualnie metody pracy z pacjentem.
To nie jest tak, że my przyjdziemy do logopedy i logopeda za dotknięciem magicznej różdżki spowoduje, że trochę seplenimy, to przestaniemy, albo bardzo seplenimy, to przestaniemy. Bez pracy obu stron się nie obejdzie, prawda?
Tak, to jest bardzo ważne. Motywacja przede wszystkim, jeżeli jest to pacjent dziecięcy, to rodzice muszą tutaj mocno motywować tego małego pacjenta i pilnować, i ćwiczyć systematycznie codziennie w domu. I jeżeli jest to pacjent dorosły, to musi mieć motywację wewnętrzną, musi wspierać go rodzina, musi sam chcieć. Bo co do dzieci, to różnie bywa. Czasami rodzice przychodzą i myślą, że no tak rzeczywiście, czarodziejska różdżka, przyjdzie dziecko do logopedy i już tego seplenienia nie będzie. Dlaczego tak wolno terapia przebiega, prawda? Czasami zdarzają się też takie komentarze. Ale jeżeli nie ma ćwiczenia w domu, jeżeli nie ma systematyczności, pracy, tej właśnie motywacji, no to nie będzie efektów albo będą bardzo mierne. Jeżeli pacjent jest dorosły, tu czasami potrzebny nam jest psycholog bądź psychiatra. Często pacjenci dorośli to są właśnie udarowcy, to są tak zwani potocznie, mówimy,
albo neurolog.
Albo neurolog musi nas wspomóc, albo psycholog. Ja miewam takich pacjentów, którzy przychodzą na pierwszą wizytę i płaczą, bo pamiętają, jak było przed, a teraz chcieliby mówić tak samo. Mają świadomość, chcieliby poprawy, a tu niestety nie ma tej poprawy.
Wspomniała pani o normie artykulacyjnej i to jest ciekawe zagadnienie, no bo norma może być w jakiś sposób opisana, norma może być w jakiś sposób wyrażona, a w przypadku mówienia, dźwięku, tego co słyszymy i tego co z siebie wydobywamy, to czy ta norma jest gdzieś zapisana? Czy znają ją na słuch logopedzi właśnie?
Tak, my wiemy, co to jest norma artykulacyjna, bo mamy takowe opracowania, czy to Kaczmarka, czy to Styczek. I tutaj ja zawsze słyszę, wiem, kiedy
słychać,
jest prawidłowo.
Właśnie.
Tak, ja już mam doskonały, ja mam doskonały słuch muzyczny, a jaki muzyczny, to i logopedyczny. I nie muszę nawet widzieć zawsze twarzy, zawsze po prostu wiem, kiedy kto jak mówi, czy tu jest wada, czy też nie. Także gdy włączam media, zwłaszcza czy telewizję, czy radio, przepraszam, to wyłapuje takowe smaczki.
To logopeda widzi oczami wyobraźni, tak, jak ktoś coś mówi już, gdzie coś się nie układa, gdzie jest
logopeda
napięcie.
Musi być wszystkim. Musi być logopeda bardzo dobrym specjalistą od słuchu, czyli laryngologiem. Musi być pediatrą momentami, musi być psychologiem, psychiatrą. Musi być terapeutą osobistym, bo czasami rodziny przychodzą i mówią: proszę pani, niech pani porozmawia z naszym tatą, z naszą mamą, bo on tylko pani słucha i będzie tylko z panią współpracował. Nie chce do nikogo innego chodzić. Logopeda jest pośrednikiem pomiędzy rodziną a pacjentem. No bywają też takie sytuacje trudne, ale w sobotni poranek nie będę opisywała.
Aż tak trudnych sytuacji. Dobrze, zaczniemy od tego takiego dużego kalibru, tak to określmy, od tych wad, które są bardzo problematyczne i widoczne. Mówimy tutaj o różnego rodzaju wadach fizycznych. Do nich należą tak zwane zajęcze wargi. Powiemy, co
czyli
to jest.
Czyli rozszczepy. Rozszczepy podniebienia. Nie ma tego, tych wad zbyt dużo. Do mnie trafia ostatnio bardzo mało. Takowe wady wyłapywane, powiem potocznie, wyłapywane są już w szpitalach. Tam jest doskonała opieka specjalistyczna. Są z reguły z reguły są w odpowiednim momencie pod kontrolą wielu specjalistów, chirurga, laryngologa i wtedy jest dokonywana operacja, tak? Operacja jest w odpowiednim momencie najlepszym dla rozwoju dziecka, jak najwcześniej, ale specjaliści wiedzą kiedy.
No ale w przypadku takich zajęczych warg mamy przerwanie tkanek. Prawda?
Tak, mowa będzie wtedy niewyraźna, mowa będzie nosowa, może to powietrze czasami po prostu nosem, tak, uciekać. Przy różnego takiego typu zaburzeniach może być problem z komunikacją, a bardzo często pojawia się też mutyzm, czyli dzieci nie chcą mówić, zwłaszcza takie maluszki. Miałam kiedyś takie bliźnięta. Jedno miało rozszczep, drugie nie. Jeden chłopczyk się rozwijał doskonale, mówił pięknie, a ten drugi z rozszczepem był wycofany, nie chciał komunikować się, wstydził się, czy słyszał, że coś jest nie tak. Zresztą dzieci, które przybywają często w szpitalach, są poddawane różnym zabiegom, ćwiczeniom, kontrolom, ciągle mają ten syndrom białego fartucha. To są często dzieci wycofane, dzieci, które mają problemy z komunikacją z rówieśnikami, często mają problemy ze swoją psychiką, muszą też mieć opiekę psychologiczną.
Trudne pytanie. Czy da się naprawić rozszczep, zajęczą wargę, doprowadzić do tego, żeby dojść do normy? Czy to bardzo
trudna praca?
Idealnie
nigdy nie będzie. To taka prawda. Możemy poprawić, tak jak powiedziałam, poprawić jakość komunikacji, jakość artykulacji. Ale to jest bardzo ważne, tak jak wcześniej wspomniałam, od psychiki pacjenta, od chęci, od współpracy. Bo ten na przykład mój bliźniak nie bardzo chciał współpracować. Jeszcze był na tyle niedojrzały emocjonalnie. Nie widział sensu. On się wstydził, on się bał, on już nie chciał. On miał już dość. A jeżeli jest pacjent świadomy, starszy, lepiej wchodzi w terapię, lepiej współpracuje.
Godzina ćwiczeń to za mało, prawda, w tygodniu?
Zależy od męczliwości dziecka, pacjenta. Na przykład u darowcach mówimy, że takie pół godziny to już jest maks. I często pacjenci często są zmęczeni, nawet i półgodzinnymi ćwiczeniami. W zależności też jakimi ćwiczeniami, tak? Bo ja jeszcze zalecam różnego rodzaju inne dodatkowe ćwiczenia, kształtujące możliwości komunikacyjne, jakby rehabilitujące mózg. Czyli krzyżówki, czytanie książek, spacery, jazda na rowerze,
książek?
Słuchanie, audiobooki, tak. Jeżeli pacjent ma problemy, dorosły mówię, jeżeli pacjent dorosły ma problemy z czytaniem, bo często po udarach pogarsza się wzrok, często też zanika umiejętność czytania. Zależy, co jest uszkodzone, która część.
To bardzo holistyczne podejście, bo mówi pani, że jazda na rowerze także, ćwiczenia także, jakieś spacery, koordynacja, ale jakieś tam asynchroniczne ćwiczenie rąk na przykład, że jedna ręka w prawą, druga w lewą i tak dalej.
Pacjent nie może leżeć na łóżku, patrzeć w sufit. Pacjent musi być wśród ludzi, musi się komunikować, musi czuć się potrzebny, musi mieć kolegów, musi wychodzić do ludzi, musi wyjść nawet do kina. I często nawet te spacerki z kijkami są bardzo zalecane. Jakiś mały ogródek do pielenia to jest doskonała terapia psychologiczna. Nawet wzięcie pacjenta do radia też często poprawia jego jakby kondycję psychiczną i wiarę w to, że może zmienić się, że może być coraz lepiej. No miałam takiego pacjenta, którego chciałam wziąć do radia, ale jeszcze zastanawiamy się nad tym, czy on da radę. Nie?
Czy udźwignie po prostu.
Tak, bo przed studentami moimi stanął oko w oko i sprostał.
I dał radę.
I dał radę.
Jednym słowem jest pani dobrym terapeutą.
Czuł się, jak on to powiedział, uskrzydlony po takich zajęciach. Bał się okrutnie, bo tu były problemy, bo to są problemy neurologiczne. Jednak przełamał chęć zmiany, chęć bycia takim, jak było kiedyś. Spowodowała to, że bardzo się zmienił i dużo się w jego życiu zmieniło.
A możemy zdradzić, co to było za zaburzenie, czy to
tajemnica?
To była
bardzo rzadka postać dystonii samoistnej w obrębie twarzy. I tutaj był problem, a że ta osoba mówiła, bardzo dużo mówiła, kontaktowała się z ludźmi, przemawiała do ludzi, no, czyli to jest taki zawód, który jest...
Jak nauczyciel akademicki.
Tak jest i on też był nauczycielem przez wiele, wiele lat. Jednak w którymś momencie zaczęły się pojawiać problemy neurologiczne, różne mimowolne tiki, różne, nad którymi nie panował, zacinanie, zatrzymywanie tempa mowy i to spowodowało udawało, że się wycofał, że przestał mówić, nie potrafił nad tym zapanować, szukał pomocy.
I tiki dopiero... nerwowe. Właśnie, o nich pani wspomniała, także chciałbym poruszyć ten problem. Mamy tik nerwowy. Zakładamy, że coś tam nam się dzieje w trakcie mówienia, robimy jakieś albo nam głowa się rusza, albo się właśnie zacinamy. To bardziej neurolog, czy to bardziej logopeda? Kto powinien się takim przypadkiem zająć?
Ja często, gdy widzę pacjenta z takimi tikami, bo to oczywiście skieruję do neurologa, żeby sprawdzić, jakiego typu, jakie jest podłoże. Rozmawiam z pacjentem, pytam się, no i właśnie następna moja rola terapeutyczna. Skąd, kiedy, w którym momencie się to pojawiło, jak często. To tak jak z jąkaniem czasami. No nie porównuję, to są dwie różne rzeczy, dwa różne zaburzenia. Ale tutaj ważne jest, żeby pacjent, bo często pacjent ma świadomość, a czasami mam takie 6-5-latki, które nie mają świadomości, że na przykład gryzą dolną wargę. Bardzo często.
To ciekawe, spróbowałem sam ugryźć dolną wargę.
Bardzo często jest. Albo mówią boczkiem, czyli jedną częścią ust. Często to jest spowodowane, no i bardzo często jeszcze teraz mamy bruksizm.
Ach, bruksizm. To jest duży problem.
To jest zaburzenie tych czasów.
I nie możemy tego bruksizmu kontrolować do końca, tak, prawda? Bo on przez sen się pojawia
tak
często.
Tak jest. I często nawet już dzieci, takie starsze dzieci mają, nastolatki, to już w ogóle życie w stresie, w pędzie, wymagania.
Bruksizm, powiedzmy, co to jest?
Zagryzanie zębów. Mocne zębów, ścieranie zębów, nagryzanie takie mimowolne, no, trudno nad nimi zapanować. I często stomatolog wam może powiedzieć, że starte są płytki nazębowe, że macie też problem często z otwarciem szeroko buzi, są jakieś bóle, mogą przy takich różnych zaciskaniach, szczękościskach, jeszcze dalej idźmy, mogą się też pojawić migreny.
No dobrze, wróćmy do tej dystonii. Mm-hmm. Wyjaśnijmy, czym to jest jeszcze, zanim przejdziemy do tych...
Zaburzenie neurologiczne, które może się pojawić samoistnie. Tu nie był żaden udar, nic się w mózgu nie wydarzyło. A pojawia się w różnych momentach życia. Nie jest ono genetycznie nawet podobno uwarunkowane. Nie ma zbyt wielu informacji na temat tego zaburzenia, bo szukałam, czytałam kilka opracowań. Jest profesor, który zajmuje się w Gdańsku taką właśnie odmianą dystonii. Ten mój pacjent jest jego takim oczkiem w głowie teraz. No bo to jest rzadka przypadłość. Czyli problem w mówieniu płynnym, problem z wypowiedzeniem pewnych głosek prawidłowo, problem z ruchami twarzy,
mimo,
bo są mimowolnie.
Że chcielibyśmy. Tak, nasz mózg pracuje dobrze, a usta odmawiają nam.
Chcę powiedzieć, a jednak mi nie wychodzi. I podobnie jest też z udarowcami.
No właśnie, i udary teraz.
Udar niedokrwienny jest najczęstszą przyczyną pojawienia się później u logopedy, bo no, mamy stwierdzoną afazję różnego typu, oczywiście afazja. Nie będę wchodziła w sobotni poranek w takie naukowe różne szczegóły, ale jeżeli pojawia się u mnie pacjent, proszę o epikryzę, czyli wypis ze szpitala, sprawdzam, jaka diagnoza została postawiona. Sprawdzam też po swojemu, jakie są objawy i zaczynam zastanawiać się nad przyczynami. Ale często w udarach jest tak, że przychodzi do mnie pacjent chodzący oczywiście, który może mieć problemy w poruszaniu się jednostronnym, może mieć problem z jedną ręką, prawą bądź lewą, w zależności, w którą część uderzył. Udar. Może mieć problem z komunikowaniem się, z budowaniem zdań ciągłych, z znajdowaniem słów z głowy.
I tym wszystkim zajmuje się logopeda?
Też. No, neurologopeda mówimy jeszcze są, ale my podobnie działamy. I jeszcze może być problem z mimiką twarzy, może być problem z koncentracją, z rozumieniem nawet może być problem. I teraz wiemy wtedy, która część mózgu została uszkodzona. Czy w płacie czołowym, czy ośrodek Broki, czy ośrodek Wernkego.
I tę część ćwiczymy.
No to nie wiem, czy część ćwiczymy. Dopasowujemy ćwiczenia, metody, sposoby tak, żeby pacjentowi ulżyć, żeby mu pomóc, żeby mógł iść do sklepu i kupić sobie wodę. Bo już nie powiem, że niektórzy kupują dalej papierosy.
Wspomnieliśmy przed audycją jeszcze, przed naszą rozmową, Opadnięty kącik ust, jakie są symptomy. Właśnie symptomy?
Jeżeli, bo często pojawiają się u mnie też pacjenci ze swoją współmałżonkiem i współmałżonek często, proszę pani, opadnięty kącik ust, nie mógł powiedzieć, nie mógł się wysłowić, bolała go bardzo głowa, źle się czuł, prawie zaburzenia równowagi. To już mamy jakby symptomy do tego, żeby zadzwonić po karetkę. Im szybciej to uczynimy, tym lepiej, tym mniejsze spustoszenie jest w mózgu. Bardzo trzeba o tym pamiętać, że jeżeli wasza druga połówka, bądź ktoś z przyjaciół, bądź znajomych, bo udar zaczyna dotykać coraz młodszych ludzi.
Dzieci także.
Nawet już dzieci, 16-15-letnich, które może być przyczyna wtedy też coś, słyszałam o boreliozie, że może też uruchamiać, ale to jeszcze nie jest to udowodnione w 100%. Ale słuchajcie państwo, jeżeli widzicie takiego kogoś, kto siedzi, trzyma się za głowę, nawet na ulicy, kto mówi, kto ma problem, bełkocze, nie może wypowiedzieć całego zdania.
Od razu karetka.
Naprawdę im szybciej karetka przyjeżdża, tym bardziej ratujecie jego życie. Tym my mamy mniej do pracy, bo pacjent, który był na przykład godzinę w takim stanie, można z nim czasami naprawdę w dobrym kontakcie i szybciutko w ciągu 3 miesięcy może nadrobić wiele, 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 bo podobno jest taka informacja naukowa potwierdzona, że pierwsze 3 miesiące przynoszą największe zmiany, najwięcej pomagają, najwięcej rehabilituje się mózg w ciągu tych 3 pierwszych miesięcy od udaru. Później idzie już to trochę wolniej. I moi pacjenci w różnorodnym stopniu, w zależności też właśnie, tak jak powiedziałam, od psychiki, od motywacji, od chęci współpracy.
Można wrócić do stanu pierwotnego po lekkim udarze?
Zawsze, znaczy logopeda zawsze zauważy, że coś jest. Ślad będzie. Można się komunikować, bo najgorsze przypadki są wtedy, gdy pacjent dużo mówi, a nie rozumie. A mówi bez sensu. Wtedy jest ciężko pracować nad tym rozumieniem. No, przede wszystkim logopeda pracuje nad tym, żeby słowa wracały. Bo artykulacyjnie może powiedzieć wszystko. Zdania buduje. Mamy takie po prostu mówienie.
Płynne, nawet
momentami.
Ciąg świadomości, tak.
Ja wszystko wiem, ja wszystko rozumiem. Mam teraz takiego pacjenta swojego. Ale nie ma rozumienia, jeżeli ma pokazuje obrazek banana. On nie wie, że to jest banan. Jeżeli mu mówię, pan powtórzy za mną, on nie powtórzy. Też takie są przypadki. I wtedy jest irytacja. Ale na spacery sam chodzi, pieniądze rozpoznaje. To jest ciekawym przypadkiem.
To już jest dobrze, jak coś jednak działa. Na
powoli,
sam koniec.
Powoli wraca coraz więcej rozumienia.
Ale... Na sam koniec. Skończmy już z tymi trudnymi przypadkami. Alergie. Wiosna się zaczęła, prawda? Możemy mieć problem z mówieniem także z tego powodu. To na szczęście przejściowe.
Tak, to jest najczęściej przejściowe. No, oczywiście są kropelki, które możemy używać, bądź tabletki, które nie będą nas spowalniały naszych ruchów. Ale no, niestety katar będzie powodował to, że możemy seplenić, że możemy nosować, czyli ta mowa będzie taka niedźwięczna, prawda? I tu, no cóż można zalecić? Leczymy objawy oczywiście, tak? Tu musimy tylko sobie tak pomagać. Można ćwiczyć język, można kląskać, ale nos to jest podstawa. Musimy oddychać przez nos, ale jeżeli jest nos zatkany, to czym będziemy oddychać? Uszami?
No ustami? Niestety oddychamy wtedy ustami, niezdrowo.
Niezdrowo, bo wtedy wszystkie bakterie docierają do nas, wtedy nieprawidłowa pozycja języka się pojawia oczywiście, seplenienie może się pojawić, jeżeli będzie to bardzo często. Pojawiają się takie 4-5-latki, które mają non-stop otwartą buzię, no bo jeszcze migdały.
To jeszcze migdały to zupełnie inna historia. Jeżeli chodzi o oddychanie, to polecam jedną z naszych wcześniejszych audycji z panią dr Anną Walencik-Topiłko. O oddechu rozmawialiśmy dziś, o trudnych przypadkach logopedycznych z panią Beatą Żewnicką, logopedą i wykładowcą w audycji rozmawialiśmy. Natomiast dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.